Witam Państwa ponownie. Dzisiaj się odbył Kongres Mediów Niezależnych. Ten kongres stał się instytucją stałą od dzisiaj, czyli będzie funkcjonował na co dzień. I on grupuje różne przedsięwzięcia medialne, trochę na wzór Izby Gospodarczej, ale bez tych różnych wymogów formalnych, ponieważ przedsięwzięcia medialne, głównie w internecie, najczęściej nie mają osobowości prawnej, nie chcą mieć tej osobowości prawnej, są różnej wielkości, różny zasięg oddziaływania mają. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja w tym świecie nowych mediów, tak to nazwijmy, jest na tyle interesująca, bo technika stoi po stronie wolności słowa. Technika, proszę Państwa, w przeciwieństwie do wielu władz państwowych i do wielu władz w naszym kraju, stoi po stronie wolności słowa i to jest nasza nadzieja. Po drugie, ten świat mediów poza głównonurtowych się rozwija. Myślę, że główną wartością dzisiejszego panelu będzie jakby zapoznanie się z zasięgiem tego świata i z problemami tego świata i z jego poszczególnymi dziedzinami. Dlatego nasz panel nie będzie miał charakteru dyskusyjnego, ale raczej prezentacyjno-informacyjny charakter. I proponowałbym, żebyśmy w tej kolejności, jak siedzimy, zabierali głos, czyli od pana Targalskiego począwszy. To musisz się przesiąść, w takim razie zamienić z Mateuszem.
Ale bo
to się zamieńcie,
ustaliliśmy tak, żeby była tematyka logicznie.
Nie, tutaj są wymogi
techniczne. No tutaj logiki nie ma, tak?
Technika rządzi nami, jak powiedziałem, na szczęście
ale
jest po stronie.
Ale to pan Marek tutaj.
Na szczęście jest po stronie wolności słowa technika.
No, ale wbrew logice, dobrze.
Dobrze. No, czyli, proszę Państwa, niestety okazało się, że panel robi się dyskusyjny, a miał być zupełnie inny. Zaczniemy w takim razie od Mateusza Dzieduszyckiego, ale może ja przedstawię najpierw panelistów. Pani Ewa Stankiewicz, która jest przewodnicząca. I już od lewej strony, pan Mateusz Dzieduszycki, telewizja internetowa, Razem TV. Pan Krzysztof Karnkowski, zwany, czy pod kryptonimem Budyń 78. Czyli klasyczny bloger, tak, panie Krzysztofie? O Ewie już mówiłem. Marek Deptuła, radio internetowe, niepoprawne radio. Jerzy Targalski, specjalista od służb specjalnych, manipulacji, dezinformacji, czyli jak najbardziej wskazany, jeżeli chodzi o tematy medialne. Zaczniemy od Mateusza. Najpierw prośba do Was wszystkich, żebyście zaprezentowali obszary, te nowe obszary, w których działacie i żebyście poza tą prezentacją powiedzieli też o problemach, na jakie się natykacie, czy o sprawach, które Waszym zdaniem powinny być w pierwszej kolejności załatwione, jeśli chodzi o przestrzeń medialną, po to, żebyście mogli po prostu działać z pożytkiem dla Polski, dla Polaków. Bardzo proszę, Mateusz.
Krzysztofie, pierwsze Twoje pytanie.
A przepraszam, jeszcze macie po 8-9 minut na tą wstępną prezentację.
Pierwsze Twoje pytanie, czyli co trzeba zrobić, żebyśmy się znaleźli w tej przestrzeni? No, my już to zrobiliśmy dzisiaj. Nie trzeba czekać na nic, nie trzeba prosić nikogo o łaskę. Wystarczy się zebrać i policzyć. I to jest odpowiedź mało techniczna, natomiast ja po prostu chcę się z Państwem podzielić tą radością. Dzisiaj około, nie wiem, stu kilkudziesięciu osób, przedstawicieli mediów w zasadzie z każdego zakątka tej wolności, którą w tych mediach mamy, zebrało się i razem zrobiło coś niesamowitego. To przecież, no nie oszukujmy się, my nie jesteśmy jednego zdania we wszystkich sprawach. ale potrafiliśmy jednym głosem powiedzieć tak, jesteśmy, budujemy tą niezależną, wolną stronę przekazu medialnego. I to jest taka pierwsza odpowiedź. Teraz jeśli chodzi o meritum, czyli o kwestie, powiedziałbym, techniczne, ale nie tylko, bo kwestie ekonomiczne. Ekonomia również nam sprzyja. Ja chciałbym powiedzieć Państwu troszeczkę o telewizji internetowej, bo taką telewizję rzeczywiście z kilkoma znajomymi w zeszłym roku założyłem po 20 latach pracy w telewizji publicznej. Tam się już po prostu rzeczywiście trudno znaleźć. Postanowiłem założyć taką telewizyjkę internetową. I teraz pytanie jest takie, czy telewizja w internecie to jest szansa, czy to jest pułapka? Postaram się uzasadnić, że zgodnie z tym, co robię, że to jest jednak duża szansa. Zacząłbym może od tego. Zostawmy kwestie techniczne na momencik. Mówiłeś, Krzysztofie, o przestrzeni, którą my musimy wypełnić. Chciałbym zauważyć, że przestrzeń telewizyjna sama w sobie, ta przeznaczona na informacje, na publicystykę, się kurczy. W związku z czym te nowe media internetowe, telewizja internetowa wypełnia coraz więcej tego miejsca, ponieważ nie ma takiej potrzeby, żeby mówić do wszystkich. Przyszłość jest niszowa, przyszłość telewizyjna. Telewizja w tej chwili przestała zajmować się przekazem poważnym, zajmuje się rozrywką. W związku z czym budujemy telewizję dla tych osób, które są nią po prostu zainteresowane. Robimy audycje publicystyczne, reportaże, filmy dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, telewizja internetowa jest tania. Ona oczywiście nie kosztuje groszy, trzeba mieć pieniądze na sprzęt, ale ten sprzęt jest po prostu tańszy. Nie potrzeba opłat koncesyjnych wnosić, więc to pozwala zaoszczędzić pieniądze na produkcję, na realizowanie reportaży. I to bardzo sprzyja wszelkim tego typu inicjatywom. W tej chwili jest Gazeta Polska VOD, która, powiedziałbym, wiedzie prym w internecie. Jest Rzeczpospolita, która zmienia swoje oblicze, ale telewizję internetową niezależną, można powiedzieć, dalej ma. Są inicjatywy różnych portali. Dlaczego? Dlatego, bo to jest tanie. To zaczyna być telewizja, która jest dostępna. Następny aspekt to jest aspekt polityczny. Telewizja internetowa nie potrzebuje koncesji. Możemy działać swobodnie. Oczywiście jest coś takiego jak zgłoszenie koncesyjne, któremu telewizja internetowa podlega. Natomiast są również sposoby na uporanie się z tym. Można nadawać w formacie VOD, czyli tego wideo na życzenie, o czym mówił Krzysztof Ziemiec w poprzednim panelu. I wtedy temu zgłoszeniu koncesyjnemu się nie podlega. W związku z czym telewizja w internecie po prostu łatwiej może umknąć cenzurze. Ale największą szansę dla wideo w internecie stwarza sama zmiana percepcji. W tej chwili, o czym też już mówiono w poprzednim panelu, ludzie przestają oglądać klasyczną telewizję. Szybki internet jest w zasięgu około 60% ludzi w Polsce. Owszem, jest pytanie, co dalej z tymi 40%, ale 60% do nich możemy mówić. To jest potężny zasięg. Za internetem idą też pieniądze. Reklama przechodzi do internetu. 30% reklamy wydaje się w tej chwili w internecie. Badania w Polsce na temat wideo w internecie są dosyć ograniczone, natomiast są dostępne badania prowadzone w Niemczech. W Niemczech 100% młodych ludzi ogląda telewizję wyłącznie w internecie. Wyłącznie w internecie. To są badania ludzi do 25 roku życia. Taka jeszcze może interesująca kwestia w Stanach Zjednoczonych. produkcję telewizyjną, produkcję filmów klasy A, czyli produkcję kinową tak naprawdę do niedawna, robi się pod kątem internetu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo to przyjdzie do nas i teraz jest kwestia taka, czy to przyjdzie za rok, za dwa, czy może za trzy. Tego nie wiemy, natomiast na pewno przyjdzie. Przyszłość jest w internecie, bo przyszłość telewizji jest w internecie, bo przyszłość jest po pierwsze niszowa, po drugie pieniądze, które były wydawane przez reklamodawców, ale też przez ludzi, przez odbiorców telewizji, pójdą, czy już przechodzą z telewizji tych dużych do internetu i w zasadzie nie ma pytania czy, tylko kiedy i w jakiej skali. To znaczy, czy telewizja, te duże telewizje zostaną wyeliminowane, zdominowane, czy uzupełnione przez internet. To może tyle tytułem wstępu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Karnkowski, bardzo proszę.
Więc tak, witam Państwa przede wszystkim i przepraszam, bo trochę straciłem głos podczas procedowania na Kongresie Mediów Niezależnych. Musieliśmy opracować pewne oświadczenie i to w zasadzie moje możliwości głosowe na dzień dzisiejszy mocno wyczerpało. Więc tak, ja może zacznę od tego, dlaczego w ogóle blogi w Polsce okazały się być, zaryzykuję stwierdzenie, bardzo potrzebne przynajmniej części odbiorców i wspomnę o paru rzeczach, które dla większości osób są oczywiste, ale ponieważ nie dla wszystkich, to może warto je powiedzieć. Mianowicie, jak część z Państwa może pamiętać, w czasach komunizmu mieliśmy jednego właściciela mediów w zasadzie, no powiedzmy tam może pod różnymi nazwami. I po roku 89 wydawało się zapewne zwłaszcza takim naiwnym odbiorcom polityki czy osobom nie będącym wewnątrz, że doczekamy się mediów wolnych, pluralistycznych, prezentujących wszystkie punkty widzenia. Tymczasem, jak sami Państwo wiedzą, zwłaszcza Państwo, którzy mieli jakieś doświadczenia medialne, stało się trochę inaczej. W zasadzie wszystkie inicjatywy takie, nazwijmy to prawicowe, w skrócie medialne w rodzaju dzienników typu, nie wiem, Wiadomości Dnia czy Nowego Świata padały, zanim zdążyły tak naprawdę zaistnieć. Nawet jeżeli bardzo kontrowersyjnie zaryzykujemy i nazwiemy Życie z kropką, takim pismem bardziej w prawo, no to też wiemy, że się na rynku nie utrzymało. W związku z czym ten nurt debaty politycznej, konserwatywny czy prawicowy, był niedoreprezentowany, delikatnie mówiąc. I dopiero w momencie pojawienia się internetu w jakimś lepszym, w większym zakresie, wiele osób do tej pory wykluczonych z debaty publicznej zyskało dla siebie taki przekaźnik swój. Do tego jeszcze tak się złożyło szczęśliwie dla tej naszej grupy, czyli blogerów prawicowych, że był to moment wielkiego zawirowania w polskiej polityce, dlatego że akurat upadała ekipa Millera, wydawało się, że za chwilę upadnie cała trzecia RP, wydawało się, że wszyscy jesteśmy jednomyślni, za chwilę miał być popis, za chwilę miała być czwarta RP i w ogóle już rewolucja miała się skończyć szczęśliwie. No, taki entuzjazm jakby sprzyja też chęci wypowiadania się publicznie, dlatego że miało się poczucie, że nie jesteśmy osamotnieni, że większość ludzi myśli tak jak my. I wtedy, czyli w latach 2004, 2005, 2006, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się blogi polityczne w Polsce. Później okazało się, że jednak trochę inaczej wszystko się znowu potoczyło niż miało. No teraz okazało się, że jednak jest bardzo duża grupa osób, która po pierwsze chce się wypowiadać, która chce uczestniczyć w sprawach publicznych, która już nie potrzebuje tego medialnego pośrednictwa, żeby się wypowiedzieć, która potrafi sama zastąpić sobie te tradycyjne media. Pojawiło się grono osób, które było w stanie lepiej od mediów analizować dostępne materiały, które było w stanie generować własny przekaz informacyjny. I ta blogosfera jakoś tam wybiła się na niepodległość, mimo tego, że nie cieszyła się specjalnym wsparciem. I tutaj warto pamiętać, że media, które ja sobie jako bloger nazywam w skrócie mediami tradycyjnymi, bardzo długo blogosfery albo w ogóle nie chciały zauważyć, albo też próbowały ją przedstawić wyłącznie jako domenę nastolatek piszących wiersze, ewentualnie jakieś tam pamiętniczki swoje. I bardzo długo nawet w poważnych publikacjach medialnych, co więcej nawet w książkach poświęconych tematyce internetowej, blogi były przedstawiane wyłącznie jako źródło zapisów pamiętnikarskich. I tak, żeby tutaj nie mówić za długo, częściowo Mateusz powiedział to, co również ja mógłbym powiedzieć, mianowicie media wycofują się ze swojej misji. Nie jest to bynajmniej specyfika polska wyłącznie, dlatego że jest to problem ogólnoświatowy, u nas się na to nakładają kwestie struktury właścicielskiej, ale media ogólnie rezygnują z kategorii newsa. Pojawiło się takie określenie jak newszak, czyli taka newsowa papka, która coś, co może sobie lecieć, tak jak muzyka w windzie w supermarkecie, natomiast nie angażuje specjalnie opinii widza. W związku z czym również zniknął cały ten przekaz poważniejszy, czy tym bardziej debata publiczna z większości mediów, oczywiście nie ze wszystkich. Dlatego jakby rzeczą oczywistą jest to, że obywatele, którzy chcą uczestniczyć w sprawach polityki, czy obywatele, którzy chcą w ogóle uczestniczyć w jakichkolwiek sprawach publicznych, społecznych, kulturalnych, potrzebują dla siebie nowego miejsca, nowej przestrzeni dla swojej aktywności i blogosfera jest takim miejscem. Blogosfera przejmuje tę misję, nie tylko polityczną, na przykład misja wychowania poprzez edukację historyczną jest coraz częściej domeną blogosfery, dlatego że pojawiają się blogi na tematy historyczne. Jest ich coraz więcej i one nawet mogą zrobić dużo dobrej roboty, dlatego że bloger może o wiele ciekawiej przedstawić, korzystając z multimediów chociażby, jakieś wydarzenie historyczne niż nauczyciel. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, jakimi podręcznikami ten nauczyciel będzie dysponował. Dlatego przed blogosferą dzisiaj pojawiają się bardzo duże wyzwania. Zaczyna być to jakby funkcja odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności takiej, przed którą uchylają się z wielu przyczyn media klasyczne. To chyba tyle, co mogę powiedzieć teraz.
Dziękuję bardzo. O ile telewizja, internetowa, o której mówił Mateusz, no jest jakby zastosowaniem starej formy przy użyciu nowych narzędzi, czyli internetu, to blogi są czymś zupełnie nowym i z przyjemnością tego wysłuchałem. Trochę mi szkoda, że nie będzie tam tych wierszy i pamiętników, ale to już trudno, trzeba się z tym pogodzić. Ale jednocześnie obserwujemy zjawisko, że też bardzo tradycyjna forma, czyli film dokumentalny, zaczął rozkwitać w drugim obiegu. Ewa, opowiedz, jak to wygląda, czy rzeczywiście moje spostrzeżenie jest trafne, że to rozkwita, czy ledwo dajecie radę, ale przecież robicie wspaniałe filmy.
Znaczy, no właśnie, chciałabym trochę tutaj trochę dziegciu w ten optymizm wsączyć, dlatego że być może dlatego, że film dokumentalny czy film może jest trochę trudniejszą materią, jeśli chodzi o drugi obieg, ale ja w ogóle uważam, że znaczy to jest truizm, tak? To wszyscy wiemy, że media mają gigantyczną rolę w kształtowaniu świadomości ludzi. I w Polsce to media mainstreamowe nadają ten ton. I nie ma co się udzić. My tutaj jesteśmy we własnym gronie, jakimś takim przyjaznym, ale ten mainstream jest za kordonem sanitarnym, którym jesteśmy otoczeni. Ponieważ mediom mainstreamowym się to udało, czy politykom, czy aktualnym autorytetom, które moim zdaniem wielu z nich to są pseudoautorytety, ale właśnie też wykreowane przez media. I problem polega na tym, że w Polsce ten mainstream to nie jest środek, to nie są wyważone opinie pozbawione skrajności z prawej czy z lewej strony, bo to by było pół biedy. Tylko często ten mainstream w Polsce jest bardzo dużą skrajnością, jest promowaniem pewnych treści, postaw, które są skrajne. Moim zdaniem bardzo często szkodliwe i krzywdzące i niszczące nas jako wspólnotę, niszczące nas jako ludzi z potrzebą, nie wiem, wolności, z potrzebą, z pewnymi potrzebami, które gwarantują dobry rozwój człowieka. Ale dlaczego tak się dzieje? To jest niezwykle niebezpieczne, to jest bardzo groźne. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wszystkie, niemal wszystkie środki masowego przekazu są po tej drugiej stronie. I tutaj wyraźnie można rzeczywiście to podzielić na strony. Właśnie z tego względu, że ten przekaz po tej drugiej stronie jest bardzo spójny. Zarówno pod kątem ideologii, jak i wspólnego przemilczania pewnych faktów, czy pompowania pewnych wydarzeń. Groza tej sytuacji polega na tym, że my oczywiście jesteśmy w znacznie lepszym miejscu niż 2 lata temu, ponieważ rzeczywiście powstały społecznym, bardzo dużym wysiłkiem i poświęceniem wielu ludzi społeczne takie inicjatywy medialne, które przynajmniej w jakiejś mierze dają odpór tej propagandzie, temu zalewowi skrajnych przekazów ideologicznych i propagandowych, no ale nie możemy się łudzić i trzeba jednak stanąć twarzą wobec tego problemu, że to jest po prostu kropla w morzu tak naprawdę. I nie będzie tutaj dobrze w Polsce, jeśli się tej kropli w morzu nie zrównoważy. Ja tutaj widzę bardzo duży problem, po pierwsze ze względu jednak na kapitał, że media wymagają kapitału. Ten kapitał mainstreamowych mediów pochodzi gdzieś korzeniami z tej umowy z 1989 roku i brak tego kapitału odczuwamy wszyscy, którzy próbują zmagać się z powołaniem niezależnych mediów. Ale my musimy znaleźć jakieś sposoby, czy to instytucjonalnego finansowania, czy też jakichś zbiórek publicznych, czy jakieś własne sposoby. I nie tylko, żeby jakąś jedną telewizję dodatkową, czy po prostu, żeby budować z kolei po tej drugiej stronie też wielką ścianę, ponieważ naprzeciwko mamy gigantyczny mur i my musimy mieć odpowiednie siły po drugiej stronie. I jedna telewizja tego nie załatwi, jeden portal tego nie załatwi. Po prostu to musi być potężna mobilizacja, która by potrafiła stawić czoła tej sile, która jest po drugiej stronie. I ja tutaj z nadzieją też patrzę oczywiście w internet, ale ja bym się nie łudziła, że jednak w świecie w dalszym ciągu liczą się, znaczy to, co kształtuje opinię, to poza internetem jednak w dalszym ciągu bardzo dużą rolę odgrywają duże mainstreamowe stacje telewizyjne, informacyjne. To jest kapitał i to jest profesjonalizm. I te dwie rzeczy, duży, bardzo duży kapitał. I jeśli sobie z tego nie zdamy sprawy, to my po prostu nie ruszymy. Ponieważ my tutaj robimy rzeczy na miarę naszych możliwości, pojedynczych ludzi. A to jest kompletnie niewystarczające i nie ma co się łudzić. Nie staniemy w szranki w takiej postaci przed tym mainstreamem, który w Polsce jest szkodliwą skrajnością bardzo często. Jeśli chodzi o film na przykład, to porównywalne, czy on rozkwita. Nie wiem, czy rozkwita, bo film, który powiedzmy, film Solidarni 2010, który poszedł w telewizji publicznej, był jednorazowo oglądany przez 1 600 000 widzów, tak? A film Krzyż wyszedł w kilku tysiącach egzemplarzy. I to i tak jest sukces. Tylko pytanie, to jest moim zdaniem, nie dlatego, że to jest mój film, tylko porusza bardzo ważny problem społeczny i uwrażliwia na pewne niebezpieczeństwo, które istnieje w Polsce i które narodziło się w Polsce. No ale zobaczyło ten film kilka tysięcy ludzi, czy jeśli już, to kilkadziesiąt tysięcy. Wobec jednorazowej emisji, którą sprawiło TVP, tak, 1 600 000 widzów, no to jest, można się bić. Ja czuję taką bezsilność, bo spędziłam bardzo dużo czasu na krakowskim przedmieściu na dyskusjach z ludźmi z tej drugiej strony. I mam takie doświadczenie, że te dyskusje mogą poruszyć trochę, zainicjować myślenie czy wrażliwość u drugiego człowieka i można próbować się porozumieć, ale to wymaga pracy, czasu, empatii i to jest bardzo duży wysiłek. I to jest wysiłek kilkugodzinny, kilkudniowy czy kilkumiesięczny w skali 1:1 na moje możliwości, kiedy stałam na krakowskim przedmieściu, tak? A to powinna, a takie dyskusje czy takie starcia poglądów, idei powinny się odbywać właśnie w mainstreamowych mediach, żeby to nie było boksowanie się z góry wiadomym efektem, które później ma konsekwencje w jakichś absolutnych wynaturzeniach życia publicznego w Polsce, gdzie mamy do czynienia z całkowitą bezkarnością władz, czyli jakby pożegnaliśmy się już dawno z przejrzystością życia publicznego, pożegnaliśmy się z bardzo wieloma atrybutami demokracji i suwerenności i w zasadzie społeczeństwo to łyka. Dlaczego? Dlatego, że jest potężna siła w środkach masowego przekazu, które odpowiednio potrafią sterować nastrojami. Tak? Bo tu nawet już nie chodzi o informacje, tu chodzi o nastroje. Więc my, jedyne wyjście tak naprawdę to jest budować potężną, profesjonalną ścianę po drugiej stronie, która by trzymała się z dobrych standardów, która by potrafiła dać odpór tym skrajnościom, które w Polsce są nazywane mainstreamem. To tyle na początek.
To są podobne wnioski do tych, które dzisiaj padły na... Podobne wnioski do tych, które dzisiaj padły podczas Kongresu Mediów Niezależnych, których zresztą jesteś współorganizatorką tego kongresu. Mianowicie musimy, i to jest też apel i zwrócenie uwagi do polityków, za wszelką cenę odzyskać media publiczne dla prawdy. Wszelkimi możliwymi niemożliwymi sposobami.
To nie wystarczy, bo to jest tylko jedna z rzeczy, którą trzeba bezwzględnie zrobić, ale to absolutnie nie wystarczy. Tu potrzebne są też prywatne, bardzo duże media, które mają zapewnione finansowanie, instytucjonalne finansowanie. Jakby po drugiej stronie, ci politycy po drugiej stronie to dobrze wiedzą i dobrze na tym wychodzą.
Ale jeszcze chciałem dodać, bo mi przerwałeś, że właśnie to jest drugie zadanie dla tych polityków, żeby organizować takie pieniądze, sprzyjać temu, żeby się takie pieniądze organizowały. Takie wnioski wyciągam z tego, co mówiłaś. Takie wnioski można było wyciągnąć z rozmów podczas tego kongresu. Marek Deptuła, Radio Internetowe. Bardzo proszę.
O. Słuchasz mnie? O, teraz dobrze. Nie zgodzę się z panem Krzysztofem i nie zgodzę się z Ewą. Z Ewą nie zgodzę się dlatego, że nie jest to tak, że można zbudować jedną siłę i ta siła wszystko załatwi. Jedno medium, czy przeznaczenie środków na to jedno medium pozbawia w zasadzie w tej chwili nas tego, co jest wartością, to jest ta ilość nieprawdopodobna. Dziś na kongresie, tak jak już wspomniał Mateusz, było 150 różnych mediów reprezentowanych. I to zarówno radia, portale internetowe, lokalne rozgłośnie katolickie i niekatolickie. I tego naprawdę jest bardzo dużo. To się rzeczywiście, tak jak mówił Krzysztof wcześniej, rozwijało stopniowo. Bardzo dużo tych mediów powstało po tym, jak zaczęto wprowadzać pewne reguły mainstreamu na bardzo znanym portalu zaczynającym się od litery S, a kończącym na 24. I tam wprowadzono klasyczną cenzurę wypowiedzi do tego stopnia, że w tej chwili ukrywa się, co ciekawsze, opinie i zostały może dwa rodzynki, które mają już autorytet i ich się nie ukrywa. Jednym słowem, tu o tyle się nie zgodzę, że to nie jest tak, że budujemy jeden potężny czołg. Wystarczy, my mamy do dyspozycji tysiące mrówek.
A ja nie mówiłam o jednym, ja mówiłam o ścianie. O ścianie, rozumiem.
Druga sprawa. Druga sprawa to nadzieja na to, że znajdziemy się w mainstreamie. Moim zdaniem ta nadzieja jest absolutnie niespełnialna, dopóki będzie pewien układ funkcjonował w przestrzeni publicznej. Układ polityczny, który chroni konkretne podstawy założycielskie III RP. Ten układ nie pozwoli nazwać znanej osoby agentem. Ten układ nie pozwoli na to, żeby ewidentne kłamstwo dotyczące zamachu żeby prawda wyszła na jaw. Ten układ sobie na to nie może pozwolić, bo straci bazę, na której funkcjonuje. A skoro on sobie na to nie może pozwolić, to jedyną nadzieją jest właśnie to, że ludzie zmienią percepcję, że odejdą od oglądania i interesowania się mediami głównego nurtu i przerzucą się, i w sposób naturalny to się odbywa, i przerzucą się na media niezależne. Pójdą zamiast czytać gazetę konkretną albo wiele gazet, w tej chwili większość gazet, zaczną czytać portale internetowe, o których trzeba dużo mówić. Tu mam pewną pretensję do całej klasy politycznej, głównie do tej, która jest tym medium przychylna. Ja nie słyszałem od żadnego polityka, który wypowiada się publicznie, nazwy jakiegokolwiek prawicowego portalu, jakiegokolwiek prawicowego radia, jakiejkolwiek prawicowej telewizji. Tego są dziesiątki, a wywiadów z politykami, których szanujemy, których na tych portalach bronimy, których wypowiedzi są emitowane w radiu, z którymi wywiad jest częścią jakby naszej działalności, te osoby nie zająkną się, że istnieje portal niepoprawni.pl, że o Solidarnym 2010 może ktoś wspomniał, dlatego że trzeba czasem bronić Ewy Stankiewicz, tak jak teraz trzeba jej bronić przed tym, co ją wczoraj spotkało. Nikt nie powie o Razem TV, o niepoprawnym radiu. Czasem o Gazecie Polskiej czy Niezależnej ktoś wspomni. Ale jest tego dużo. Tam siedzą przedstawiciele Blok Pressu, którzy robią potężną robotę medialną w internecie. Każda impreza prawicowa jest przez nich filmowana i umieszczana w internecie. I tak jak mówię, dzisiaj mieliśmy do czynienia z lokalnymi przedstawicielami lokalnych mediów. Oni na swoją skalę, jakiś Tarnobrzeg, jakiś Ustroń, robią małą sprawę, ale dociera ona do dziesiątek tysięcy ludzi w skali kraju. To jest ta jedna sprawa, z którą się chciałem nie zgodzić, i z panem Krzysztofem także się chciałem nie zgodzić, ale ponieważ jest zajęty rozmową, to może przekażę głos dalej.
To co, czekamy, czy nam nie padło? No to Krzysztof powiedział, żeby powiedzieć, jakie mamy problemy. Ja mam tylko jeden problem, trzecią RP, a poza tym nie mam żadnych. Po prostu
przepraszam, Jurek już zaczął mówić, a chciałem jeszcze Marka jednak na chwileczkę, dlatego że Marek podjął się dyskusji z Ewą, z politykami, ze mną, ale nie powiedział o radiach. Prośba, żebyś uzupełnił wypowiedź o pewien rys na temat radia internetowego, jak to wygląda, dobrze? A później będziemy kontynuować.
Już mówię, w przeciwieństwie do problemów, z którymi się napotykają dokumentaliści, dziennikarze, czy też ludzie pragnący robić profesjonalną telewizję w internecie. Radio internetowe jest tutaj zupełnie inną materią. W radio internetowe można robić za grosze. To jest po prostu, to trzeba mieć 100-200 zł, żeby zacząć, tak? I więcej się do tego nie dokłada. Jeżeli się jeszcze ma słuchaczy, to oni mogą pomóc. Także tu nie ma żadnego problemu. Natomiast materiał do tego radia jest na wyciągnięcie ręki. Tu wystarczy podejść do Jadzi Chmielowskiej i mamy godzinny wywiad fantastyczny. Z panem Gwiazdą, z panem Wyszkowskim. Dziesiątki tysięcy ludzi czekają tylko, żeby powiedzieć kilka słów prawdy do mediów. I tą prawdę grupy wolontariuszy publikują. I to jest oglądane, to jest słuchane. Dzisiaj o tej prawdzie mieliśmy piękny wykład księdza Guza. Jedno zdanie chciałem przytoczyć, które mi zapadło w serce i które w zasadzie jest podstawą chyba każdego pomysłu na działalność, bo my się nie bierzemy znikąd. My trafiliśmy w przestrzeń medialną, dlatego że nie zgadzamy się na to, co nam się serwuje w mediach mainstreamu. Po prostu siedząc przed mediami zaczynamy szukać czegoś innego i tego nie ma. Przelecimy przez wszystkie kanały, 105 kanałów w UPC czy w jakiejkolwiek Astel czy innym działaniu i tam znajdziemy tylko to, co nas po dwóch minutach zaczyna tak denerwować, że po prostu wyłączamy i nie jesteśmy w stanie tego dalej słuchać. I co teraz normalny człowiek robi? Mówi tak, albo poszukam, albo sam zrobię. Jeżeli możemy sami zrobić, to robimy i robimy to na blogach, robimy to w radiach internetowych i tu w zasadzie nie trzeba więcej rozwijać. No, tak jak mówiłem, materiału jest dużo i wystarczy to popularyzować.
Dobrze, ale czy nie jest czasem tak, i to jest już pytanie do Jurka Targalskiego, że ulegamy złudzeniu, że żyjemy w niezależnych, wolnych mediach, ale może jednak jesteśmy jako te niezależne, wolne media manipulowani.
No to
Jurku,
jak to
wygląda? Opowiedz o tym, jak to wygląda twoim zdaniem.
No właśnie chciałem powiedzieć, że ty ulegasz złudzeniom i większość również, uważając, że skoro metody się zmieniły, to zmieniła się istota systemu. Otóż uważam, że jak żyliśmy w totalitaryzmie, tak żyjemy nadal w totalitaryzmie. Tyle, że metody są inne, bo stare metody przy obecnej technologii byłyby po prostu nieskuteczne. To znaczy to, że tutaj jesteśmy, to nie znaczy, że system się zdecydowanie różni. O charakterze systemu świadczą jego cele. Jaki jest cel obecnego systemu? Bardzo prosty. Zniszczyć pluralizm, jednorodność, stworzyć zglaszachtowane społeczeństwo, którym będzie można dowolnie manipulować, czyli wykluczyć wszelką wolność. Problem polega na tym, że w poprzednim systemie stosowano kontrolę bezpośrednią, tak? Mieliśmy cenzurę prewencyjną, dzisiaj mamy inny rodzaj cenzury. Gdyby tamten system był nieskuteczny, dlatego że na przykład cenzura prewencyjna powodowała, że nikt nie wierzy mediom. Teraz przy kontroli strukturalnej, którą zaraz szerzej omówię, ta cenzura prewencyjna jest niepotrzebna, a po prostu jest stosowana cenzura skuteczniejsza. Żeby zrozumieć, na czym polega kontrola przy pozorach wolności, należałoby się cofnąć do koncepcji generała Krzysztofa Polskiego, szefa III Departamentu, czyli tego, od opozycji. Ciszej, tak? Dobrze. No, dobrze. Trzeba pamiętać, że w latach 70. zasięg opozycji to było mniej więcej 10 tysięcy ludzi. Generał Krzysztofowski uważał, że nie należy opozycji ostro zwalczać, trzeba ją kontrolować. I ten system zdawał egzamin do czasu, kiedy się okazało, że Solidarność wymknęła się spod kontroli, generał Krzysztofowski stracił stanowisko i zastosowano represje bezpośrednie w postaci stanu wojennego. No ale taki system kontroli Krzysztofowskiego był skuteczny do kiedy? No do kiedy nie miał miejsca żaden wstrząs społeczny, tak? I w tej chwili też system kontroli, spychanie nas i totalna manipulacja świadomością społeczną jest i będzie skuteczna, dopóki nie będzie wstrząsu społecznego. Aczkolwiek druga strona się na tę ewentualność przygotowała, ponieważ przestudiowano moim zdaniem doświadczenia Solidarności, doświadczenia wynikające z tego, że przy ograniczonej kontroli może na skutek dynamiki rozwoju wydarzeń społecznych dojść do wymknięcia się sytuacji spod kontroli. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy teraz inne technologie, prawda, internet i tak dalej, to nie znaczy, że zrezygnowano z kontroli. To, że my tu jesteśmy tylko dlatego, że nie mamy żadnego znaczenia. Nie mamy żadnego znaczenia w skali masowej, proszę Państwa, w skali masowej. Ile osób obejrzy sprawozdania z tego? No ile? 50 tysięcy? No niech będzie nawet 200. To nie ma żadnego znaczenia, bo w tym czasie jadowity dziennik telewizyjny obejrzą 2 miliony, tak? Więc powiedzmy, że nasz zasięg to jest 10%. System te 10% może spokojnie tolerować, bo dopóki nie będzie, dynamika społeczna nie zacznie się rozwijać własną siłą, nie będzie żadnych zaburzeń społecznych, to system będzie stabilny przy tych 10% w opozycji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kontrolę bezpośrednią zastąpiła kontrola strukturalna. Kontrola strukturalna polega na tym, że władza kontroluje punkty kluczowe i w ten sposób kontroluje przebieg procesów społecznych. Natomiast wszystko, co się dzieje między punktami kluczowymi, między barierami, między pewnymi granicznymi liniami, tak? To wszystko, co jest wewnątrz, to można tolerować, bo to nie stanowi niebezpieczeństwa dla systemu. Bo to, że ja sobie tam napiszę coś w Gazecie Polskiej, jak to przekroczy pewne granice, i mnie wytoczy proces, sędzia mnie skaże i tak dalej. A jeżeli nie przekroczę, no dobrze, no to w Gazecie Polskiej napiszę, 50 tysięcy ludzi przeczyta. To jest nic, ponieważ w tym samym czasie 5 milionów obejrzy wszystkie reżimowe telewizje razem. I tutaj tak na marginesie taka uwaga. Nie ma żadnego mainstreamu. Jeżeli chcemy zrozumieć rzeczywistość, musimy się posługiwać językiem, który tę rzeczywistość oddaje. Są po prostu media reżimowe. Media reżimowe, których zadaniem jest kontrola opinii publicznej, urabianie jej, manipulacja, kształtowanie świadomości społecznej i tak dalej. Są to po prostu zawodowi kłamcy. I tutaj używanie, czy po polsku główny nurt, czy po angielsku mainstream, to jest zaciemnianie rzeczywistości, a zaciemnianie rzeczywistości to jest kłamstwo, przykro mi. Więc proszę nie kłamać i nazywać rzeczy po imieniu. Wróćmy do kontroli strukturalnej. Ona powoduje, że po pierwsze ludzie odczuwają, że istnieje pewien pluralizm, że wolność nie jest zagrożona. No bo można coś powiedzieć, prawda? Po tym istnieje kilka telewizji, wielość dzienników. Już mało kto analizuje sytuację taką, że wszystkie te 100 stacji nadaje dokładnie to samo, prawda? Do tego możliwość selekcji informacji. szum informacyjny. Jak Państwo wejdziecie na Onet, jest po prawej stronie 12 informacji. Z tego 6 to są kłamstwa polityczne, a 6 to są informacje tego typu. Zabił syna, zabił matkę, tam doda górą nad tam kimś, jakąś mandaryną czy na odwrót i tak dalej. Już nie mówię o całej reszcie, która jest w dół, która aktorka co tam pokazała, albo się odważyła, albo nie odważyła i tak dalej. Co może jest jej ciekawe, ale jak to wszystko razem weźmiemy, to mamy szum informacyjny, który po prostu zidioca odbiorcę kompletnie i czyni go nieprzygotowanego na odbiór jakichkolwiek poważnych treści. Co dalej? Mamy tutaj taką sytuację, że tak naprawdę te ostre represje, no co one by spowodowały? Spowodowałyby opór, tak? A społeczeństwo ma nie stawiać oporu. Dlatego ostre represje, no czasem ta mucha plujka tam wyskoczy, prawda? Ale generalnie ostre represje typu wyroki pozbawienia wolności na szerszą skalę niż tam jakaś jednostkowy przypadek spowodowałoby opór. Opór jest władzy niepotrzebny. Władza, czyli rządząca, czyli władza, czyli ci ludzie, którzy ustalają reguły gry, takie, że na przykład jak ktoś nie jest związany z bezpieką, to nie może kariery w mediach robić. Ci ludzie potrzebują reżimowych mediów, które by ich chroniły. I te reżimowe media takie zadanie spełniają. W związku z czym najważniejszym celem jest po pierwsze stabilizacja systemu, to się osiąga poprzez opluwanie systematyczne opozycji, nie dopuszczenie jej do głosu i po drugie poprzez selekcję, ale jednocześnie zezwalanie na istnienie tych enklaw czy nisz powoduje no, takie poczucie, że to jednak nie jest totalitaryzm, prawda? A tutaj chodzi o to, kto ma rzeczywisty wpływ na to, że informacja, a nie propaganda, dociera do społeczeństwa. Takiego wpływu my nie mamy, bo nasz zasięg jest znikomy niestety. I co więcej, jeżeli teraz widzimy, że ta kontrola strukturalna polega na obsadzeniu punktów kluczowych, czyli na przykład telewizji ogólnokrajowych, tak, czy czasopism o dużych nakładach, na selekcji, na tresurze odpowiedniej, bo przecież to nie jest tak, że w mediach reżimowych od razu robi się karierę. Najpierw przechodzi się tresurę. I ta tresura jest to duże osiągnięcie socjotechniczne Gazety Wyborczej, ponieważ w dawnym systemie, no to prawda, były instrukcje, tak? Politbiura, były instrukcje Wydziału Prasy, tam KC. Teraz nie ma. Teraz jest nacisk położony na inteligentne metody. To znaczy, każdy przyszły pracownik medialny, bo nie dziennikarz, bo to nie są dziennikarze, to są pracownicy medialni, musi sam zrozumieć, co ma mówić, jak ma mówić, co ma pomijać milczeniem, co ma uwydatniać, żeby zrobić karierę. Kto tego nie potrafi, wypada. I koniec. Więc nie odbywają się żadne narady. Teraz to będziemy, prawda, opluwali PiS z prawej, a jutro o 10 to z lewej. Nie. Każdy inteligentny pracownik mediów reżimowych musi sam zrozumieć. No, ponieważ tam nie są sami inteligentni, jak wiadomo, to potrzebni są szefowie orkiestry, czyli ludzie, na których jak spojrzą, czy jak ich posłuchają ci głupsi, prawda, szeregowi pracownicy, to wiedzą już, co myśleć i co mówić. No i dlatego trzeba odpowiednie radio włączyć rano, żebyśmy wiedzieli tak gdzieś do południa, co mówić, potem druga się włączy, już wiemy dalej, co myśleć. I stąd te wszystkie kampanie, czy dyfamacyjne, czy inne, one tak mogą się rozwijać, ponieważ najpierw są ci, którzy sami wyczuwają, co trzeba, a potem są inni, którzy na nim się wzorują. Tych szefów orkiestry jest kilku, prawda? I oni narzucają pewien ton, ale nie poprzez nakaz, tylko poprzez to, że inni się chcą upodobnić, żeby awansować i zrobić karierę. Przy czym to nie znaczy, że strefa nasza jest niekontrolowana.
Będzie jeszcze jedna wypowiedź.
Tak, więc o tym, jak się kontroluje te upragnione media właśnie niezależne, cały internet później.
Czyli mamy 10% wolności, ale zastanówmy się przy tej wolności medialnej, niezależnie od tego, na ile ona jest koncesjonowana, wymyślona i jest elementem precyzyjnego scenariusza, na pewno jest elementem pewnej gry PR-owej, bo teraz ta władza rozgrywa raczej tego rodzaju grę, kontrolując jednocześnie te punkty węzłowe. Ale zastanówmy się, już Ewa częściowo o tym mówiła, choć w tonie minorowym, czy nie możemy zmienić naszego zasięgu oddziaływania. I jak Państwo widzicie, bo prawda i wolne słowo bardzo wartościowe, ale jeszcze bardziej wartościowe, jak docierają szeroko. Zacznijmy od Mateusza. Jak to widzisz, tę możliwość powiększenia zasięgu oddziaływania? Co trzeba by zrobić ewentualnie? Jakie są tutaj apele, nie wiem, do polityków, którzy są nam życzliwi? Jakie są apele do nas samych lub jeszcze, nie wiem, do ruchu powybatelskich i tak dalej. Bardzo proszę.
Oczywiście, że możemy. 10% to jest bardzo dużo i ja chciałbym się z panem Jerzym głęboko nie zgodzić w jego zawodowym pesymizmie. Panie Jerzy, proszę powiedzieć, jaką siłę rażenia miał król Dawid, jak podchodził do Goliata? Taką procentową w stosunku do niego. Ile on tą procą mógł zwojować?
To nie ma znaczenia, bo
ja mam jeszcze dwa pytania do pana. Drugie pytanie, z mniej historycznych czasów. Marszałek Józef Piłsudski, jak formował legiony, jaką miał siłę wobec armii, z którymi musiał się później zderzyć? Trzecie pytanie. Pan już mówił sekundkę. Trzecie pytanie jest takie. Jan Paweł II, z grubej, że tak powiem, półki, z górnej półki, jak mówił do nas w 78 roku, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Jaką miał siłę rażenia? Jaką? To jest te nasze 10%. To jest te nasze 10%. W czym jest siła, jak możemy je rozmnożyć? No ja mam dosyć prostą historię i taką przewagę towaru luksusowego, przepraszam, nie dlatego, że to taką genialną telewizję robię, tylko wideo to jest to, co wszyscy chcą mieć, a nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić. Też nie zgadzam się z takim uproszczeniem, przepraszam cię Krzysztofie, że telewizja w internecie to jest po prostu tradycyjna treść w nowej formie. Otóż nie jest tak. Telewizja internetowa to jest kompletnie co innego. Kłopoty Ewy i takie myślenie o tym, że trzeba zbudować właśnie czołg, ścianę, moim zdaniem, choć nie chcę wypaść tu na zarozumiałca, biorą się właśnie z takiego rozumowania, że internet, telewizja w internecie to jest taka telewizja jak normalnie, tylko że w internecie. Nieprawda. Zobaczę twój film wczorajszy, nie film, minutowe wideo spod Sejmu, w którym marszałek Niesiołowski narusza twoją nietykalność cielesną, zachowuje się wulgarnie. Podejrzewam, że bez pomocy mediów głównego nurtu obejrzało pewnie setki tysięcy ludzi od wczoraj. Nie robiłaś tego miesiącami. Nie kosztowało to milionów złotych.
No, ale to jest niebezpieczna droga, mogę zdradzić kulisy też, że ponieważ odzywałam się do ciebie w tej sprawie.
Zdradzaj, ja się tego nie boję. Odzywałaś, ja odsłonię te kulisy. Dzwoniłaś wczoraj i zapytałeś, czy ja po prostu mogę ten materiał od ciebie kupić, a ja powiedziałem, nie mogę, bo nie mam pieniędzy.
I tutaj dodam, że nie chodziło o Niesiołowskiego, tylko chodziło o materiał, tak. O relacje z tego, co się wczoraj działo. I normalnie, gdybym miała, nie wiem, zapewniony byt, pracę i tak dalej, to oczywiście mogłabym sobie to wrzucić do internetu i dobrze, dużo ludzi by to obejrzało. I nie mówię tutaj, cały czas nie podkreślam, że nie mówię o Niesiołowskim, tylko mówię o tym, o relacji z wczorajszych wydarzeń, niezwykle dramatycznych, gdzie Niesiołowski jest akurat tylko bardzo drobnym fragmentem i który po prostu chciałam zrobić i podzielić się z ludźmi tym. Natomiast dzwoniłam do ciebie, dlatego że przy okazji jeszcze trzeba żyć i płacić rachunki i móc to zrobić.
Zgadza się. I teraz...
A ty bronisz telewizji internetowej, a mi odpowiedziałeś, że nie jesteś w stanie tego wziąć. Dlatego, że po prostu nie masz forsy.
Dokładnie tak. I teraz odpowiadając na pytanie Krzysztofa, co można zrobić? Powiem troszkę wbrew temu, co Ewa powiedziała, troszkę za. Myślę, że naszą troską nie powinno być zbieranie dziesiątków tysięcy złotych na filmy dokumentalne albo fabularne jeszcze przez chwilę. Bo to się da zrobić, jak za chwilę o tym powiem. Ale troską powinno być to, żeby Ewa Stankiewicz nie musiała się troszczyć
o...
Przepraszam. Jesteś niechcący dobrym przykładem od wczoraj. Żebyśmy nie musieli się troszczyć, no przepraszam, o byt codzienny, tak? Po prostu, żebyśmy mogli robić te media, żeby te 150 mróweczek mogło robić swoje. I wtedy pewnie która z nich wcześniej czy później weźmie tą procę i w odpowiedni sposób, tak jak ty to wczoraj z Gracją zrobiłaś, przyleje tam w oko komu trzeba. I na pierwszy rzut to jest to. Teraz co dalej? Oczywiście, że są sposoby sfinansowania dużych wydatków telewizyjnych w internecie. Te sposoby są dwa. Jeden to jest taki, i ja jestem jego fanem, żeby ci, którzy korzystają z tych filmów, za nie płacili. I to wcale nie tak drogo, bo jeżeli twój film obejrzało, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy ludzi, to jakby każdy z nich dał 50 groszy za to, że to obejrzał.
To jest eksces. Mateusz, to jest eksces. Nie można na tym bazować.
Ale posłuchaj.
Ja mówię o normalnych materiałach, o funkcjonowaniu na co dzień, o systemie dystrybucji informacji. To, że po prostu facet się rzucił, ale naprawdę nie można bazować na ekscesach.
Na ekscesach nie, natomiast rzeczywiście może już zejdźmy z personaliów. Chodzi o to, że produkcję wideo w internecie można sfinansować z wydatków, przepraszam, od państwa. Tak? Od tych, którzy są zainteresowani w tym, żeby mieć niezależną informację. I myślę, że odpowiadając znowuż na to pytanie postawione...
Mateusz, słucham, od kiedy próbujesz to zrobić?
Zaledwie od pół roku. I powiem ci, że jestem wielkim optymistą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy się zaczęło zmieniać? Ja się może takim drobnym sukcesem pochwalę. Otóż w ciągu 3 miesięcy przybyło mi widzów tego portalu 10-krotnie. Dlaczego? Bo zacząłem materiały dawać za darmo innym portalom. I w tej chwili 30 portali pokazuje materiały, które ja produkuję. Co prawda jeszcze nie są skłonni za to płacić, ale to jest myślę kwestia odpowiednich rozmów, żeby po prostu sfinansować tą produkcję wideo przez opłaty, które będą od państwa. Tak, bo albo chcecie mieć wolne media, albo chcecie mieć swoją telewizję, taką nawet internetową, albo nie. I gwarantuję wam, że nie sfinansuję tego telewizji internetowej mojej czy czyjejkolwiek innej, bo mi się może noga powinąć, może się to wszystko nie udać. Ale gwarantuję wam, że nie sfinansuję tego TVN, nie sfinansuje się to z abonamentu. Dajcie po złotówce, dajcie po 5 zł, będziecie mieć własną telewizję.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Kalkowski, to samo pytanie. A Ewa, zaraz będziesz miała głos. Dobrze?
Przede wszystkim to takie mam wrażenie, że dzięki temu wątkowi, który był przed chwilą, jest szansa, że się przebijemy do mediów dużych, dlatego że jutro będzie można pięknie to zmontować i pokazać, że rzekomo i dobrym ludziom prawicy tak naprawdę chodzi tylko o pieniądze i tylko o pieniądzach rozmawiają. Natomiast co do kwestii naszej siły lub jej braku, no to pozwolę sobie na taką dygresję, że jak w sierpniu 2000, no to było 2010, prawda? Trzeba było chodzić na krakowskie przedmieście i tam albo bronić krzyża, albo bronić ludzi broniących krzyża. To było tak, że jeżeli pogoda była piękna i noc była ciepła, to tych broniących było powiedzmy 20 osób, a tych atakujących było 400 osób. Ale jeżeli pogoda była deszczowa i zimna, to wtedy tych broniących dalej było 20-30 osób, ale tych atakujących były 4 osoby. A my obecnie zmierzamy w kierunku, jeżeli chodzi o, mówię w przenośni w tej chwili oczywiście, ale zmierzamy w kierunku potężnej pory deszczowej. I może się nagle okazać, że te wszystkie problemy nie są takie istotne, dlatego że ja się teraz szukam optymizmu w tym wszystkim, ale może na przykład się okazać, że nie wiem, coś nieprzewidywanego się stanie, jakaś następna fala kryzysu, która na przykład tak przemebluje media, że się okaże, że nagle, że my jako osoby, które są skłonne coś robić jednak za darmo i, są, i nie są tak zależne od pieniędzy, że nagle my mamy jako jedyni jeszcze jakieś pole do pokazania czegoś, dlatego że inni już tylko muszą ratować swoją skórę i już nie mają czasu na manipulacje, ponieważ oni żyją pod kloszem. Tutaj chyba w poprzednim panelu bodajże redaktor Zaręba też coś podobnego mówił. My jesteśmy jakby bardziej wytrzymali, bardziej odporni na warunki niesprzyjające i w tym jest nasza szansa po prostu. Dlatego ja bym tutaj nie był aż takim pesymistą.
Dziękuję bardzo. Ewa, bardzo proszę.
Ja uważam też, że, to znaczy ja nie chcę być pesymistą, ale ja przede wszystkim, a ja chcę być realistą i nie chcę pakować energii w coś, w czym nie widzę szansy przynajmniej na realne, nie zrobienie czegokolwiek, ale osiągnięcie jakiegoś celu, tak, który sobie wyznaczam. Moim celem jest równouprawnienie w Polsce na rynku mediów. I ja jak najbardziej tutaj się zgadzam, podpisuję się obiema rękami i nogami pod tym, co powiedział pan Targalski. I w związku z tym tak naprawdę uważam, że my powinniśmy, znaczy tak, oczywiście trzeba powoływać niezależne media. Trzeba wspierać inicjatywy budujące duże, profesjonalne przedsięwzięcia medialne, niezależne przedsięwzięcia, prywatne, rzetelne przedsięwzięcia medialne. Ale co jest, wydaje mi się, kluczowe i to jest do polityków, ale nie tylko do polityków. Tak naprawdę jest to do każdego z nas, bo my musimy to wziąć w swoje ręce. Bo jakie jest następstwo tego, co powiedział, co jakby w ślad za tym, co powiedział pan Targalski, który uważam dał moim zdaniem bardzo trafną diagnozę polskiej rzeczywistości. Tu i teraz, dzisiaj. I ta diagnoza jest niezwykle nam potrzebna do tego, żeby zdać sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, po to, żeby trafnie zaplanować działania, jak zmienić tą sytuację. Bo jeśli my będziemy się cały czas oszukiwać, że dobrze, no my po prostu, tutaj są jakieś pluralistyczne media, rzeczywiście jakiś mainstream, a my jesteśmy ci te oszołomy, tak, i po prostu trzeba tylko zmienić myślenie, no to można się tak oszukiwać. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo trafna diagnoza i to jest punkt pierwszy do właściwych kroków, do podjęcia właściwych kroków. I jeśli jest tak, że ta kontrola bezpośrednia została zastąpiona przez kontrolę strukturalną, To co trzeba zrobić? No trzeba zrobić to, co zrobił Orban. I być przygotowanym do tego, czyli trzeba znaleźć, precyzyjnie zorientować się, gdzie są te kluczowe momenty kontroli strukturalnej, tak? Gdzie, w jakim miejscu tej struktury są te momenty decydujące. I tutaj idąc śladem Orbana, to nie jest kwestia tylko w prawie. To jest oczywiście bardzo, to jest pakiet ustaw prawa, które trzeba zmienić, ale to jest też te momenty tej kontroli strukturalnej tkwią również w instytucjach, a także w ludziach. Orban też zadbał o to, że pewni ludzie, którzy byli związani z reżimem, którzy mieli nawet prawnie zagwarantowane przez poprzednie prawo byt i kontrolę nad tym życiem społecznym na Węgrzech, odeszli na przykład na wcześniejszą emeryturę. Tak? Czyli ludzie, prawo, przepływ pieniądza, instytucje. Nie wiem, mówię tak na zdrowy rozsądek, ja się na tym nie znam, to trzeba zrobić jakąś właściwą analizę tego, zdiagnozować, znaleźć te punkty kontroli i być przygotowanym, mieć pakiet ustaw, które zmieniają to prawo, mieć pakiet ustaw i pomysłów, jak zastąpić ludzi, którzy szkodzą, którzy jakby gwarantują tą kontrolę strukturalną. Być do tego przygotowanym, bo bez tego, znaczy najpierw trzeba zdiagnozować, najpierw się zgodzić co do diagnozy, tak? Bo to jest niezwykle ważne, bo jeśli ktoś uważa, że to nie jest trafna diagnoza, no to dla niego będą jakieś inne kroki, inna droga tutaj właściwa. Ale moim zdaniem to jest bardzo trafna diagnoza i trzeba po prostu stanąć twarzą w twarz wobec tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy. I konsekwentnie zaplanować działania, które to zmienią. I tu media są tylko częścią tej kontroli strukturalnej, tak? Które muszą się wydobyć spod tej kontroli strukturalnej.
Ten sam wątek przewijał się dzisiaj na tym Kongresie Mediów Niezależnych i mógłbym w pewnym skrócie myślowym powiedzieć tak, nie mówiliśmy o mediach głównego nurtu jako o mediach głównego nurtu, tylko mówiliśmy o nich jako aparacie propagandowym. Zresztą była w poprzednim panelu też o tym mowa i tak jak wznosimy okrzyk tu jest Polska, moglibyśmy krzyczeć tu są media, tam jest propaganda, a media są tu. Co nie zmienia faktu, że musimy rozszerzać zasięg działania. Nie wystarczy nam się, nie wiem, głaskać, pocieszać tym, że po naszej stronie jest racja i prawda, bo Jurek zaraz nam powie, że to nie jest wystarczający warunek do zwycięstwa i będzie miał rację. Ale najpierw Marek i jego recepta na zwiększanie zasięgu.
Ja jestem pesymistą.
No cóż.
Jeśli chodzi o zwiększanie zasięgu, może nie tak bardzo, ale jestem pesymistą, że to się tak łatwo da, może nie łatwo, że to się da zrobić. Pan Targalski powiedział o tych miejscach, które w razie, gdyby trzeba było, władza użyje do nałożenia kontroli. Może jeszcze nie tak precyzyjnie, ale ja to tak rozumiem.
Tak.
Drodzy Państwo, to już jest tak, że ta władza opanowała te miejsca. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że domeny internetowe .pl przyznaje ABW. Przyznaje człowiek, który został wybrany większością głosów za kadencji minister Kudryckiej. W komisji pięcioosobowej było dwóch pracowników ABW, z tego jeden podległy. I został wybrany dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, pan Michał Chrzanowski. Czyli te miejsca, one są opanowane. Już strukturalnie jesteśmy ograniczeni. To, jak zostaniemy zniszczeni, zależy od stopnia zagrożenia, jaki będziemy stwarzać. Ty stwarzasz dosyć duże zagrożenie, ponieważ masz medium docierające do bardzo dużej ilości ludzi. To znaczy twój film, jeżeli zostanie pokazany w telewizji, to go obejrzą rzeczywiście 2 miliony.
Ale właśnie on nie jest.
Ale o 3 w nocy nawet jak puszczą. Czasem puszczą. Czasem zobaczymy Ganganowicza, czasem zobaczymy film Brauna, czasem zobaczymy twój film również. To są to są rodzynki i one i twój problem jest rzeczywiście, że ty musisz zrobić profesjonalny program, żeby on spełnił swoją rolę. Radio internetowe takim nie jest, więc ja się z tymi problemami w ogóle nie spotykam, a uogólniając, sytuacja jest taka, że są dwa rodzaje w związku z tym tego niezależnego nurtu. Jeden wymagający środków, który się środków spodziewa po wyprodukowaniu przyzwoitego produktu. Jeden nurt zupełnie wolontariacki, polegający na tym, że ludziom się chce pisać, chce mówić, chce nagrywać i chce puszczać w internecie. Natomiast jeśli chodzi o bazę i podstawę, Mateusz powiedział o słowach Jana Pawła II i o tamtych latach. I rzeczywiście może atmosfera jest taka sama, ale co się okazało? Co się okazało podczas tej wielkiej naszej przemiany? Okazało się po pierwsze, że byliśmy sterowani, po drugie, że tak naprawdę żadnej władzy nie przejęliśmy w tym kraju jako obywatele, jako patrioci, że Polska tak naprawdę jest dla władz drugą, trzecią ojczyzną czasami i że tak naprawdę oni mają Polskę w głębokim poważaniu. Ja się nie zgadzam z taką opinią, że my możemy coś z tym zrobić. Z tym może zrobić coś jedynie masowa, społeczna, masowy społeczny opór. Jakiś ruch, który przełamie tą strukturalną moc naszych przeciwników. Podział na my i oni jest dziś jak najbardziej aktualny.
Dziękuję, Marku, ale jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że właśnie budowanie tych instytucji obywatelskich jest metodą na stworzenie tego ruchu, bo tego ruchu się nie zadekretuje, albo jeżeli się go zadekretuje, to on będzie słaby. On musi być silny też wewnętrznie i tworzenie niezależnych mediów jest niewątpliwie wzmacnianiem tego ruchu, choć nie możemy się łudzić, że nasze audycje, artykuły, filmy, programy telewizyjne w internecie, że one przełamią postawę społeczną. One mogą być tą kroplą, która gdzieś tam pojawia, oddziała lepiej lub gorzej i będą tylko elementem być może rzeczywiście zmiany postaw naszego społeczeństwa, ale to zobaczymy, no ale próbować trzeba. Trzeba dać szansę Panu Bogu i sobie również. Pan Targalski, bardzo proszę.
No kazałem mi się streszczać, więc sprawa najważniejsza tylko. A mianowicie te 10%, jak powiedziałem, będzie miało znaczenie tylko w momencie destabilizacji systemu. Czyli na ten moment musimy się przygotowywać, to raz. Dwa, przeciwnik oczywiście też się przygotował na ten moment. I tutaj jest stosowana metoda tworzenia refugiów. Refugium to w historii było miejsce ufortyfikowane, gdzie chronili się mieszkańcy, jak jakaś horda barbarzyńska nadciągała, prawda, żeby uratować życie i mienie. Tutaj refugium to są po prostu twory pseudoopozycyjne, które krytykują rząd, oczywiście to bardzo radykalnie, ściągają dzięki temu ludzi, robią tam odpowiednią selekcję, innych zniechęcają, innych promują, a oczywiście w refugium z tyłu rządzi bezpieka. Po co to jest potrzebne? No to jest potrzebne po to, żeby w momencie destabilizacji wylansować takie media uchodzące za niezależne, które będzie można kontrolować i wtedy ten opór czy bunt skierować na manowce, żeby się siły rozproszyły, żeby nie powstało żadne zagrożenie dla systemu. I takich podstawowych refugiów już w tej chwili widzę kilka i ponieważ jest stworzone, to znaczy, że strona przeciwna przygotowuje się na destabilizację systemu i usiłuje stworzyć możliwość przejścia przez ten niebezpieczny dla siebie okres. Na co dzień, jeszcze drugi, są tu dwa typy refugiów, to znaczy jedno takie, jak opisałem, a drugie to po prostu już taka zupełnie bezczelna bezpieka, tworzy portale czy witryny internetowe, które podszywają się pod media niezależne. Na przykład w Anglii jest taki portal, który nazywa się Gazeta Polska. Różnica polega na tym, że adres tam ma myślnik, a u nas jest bez myślnika. No i tam oni produkują nasze materiały, które ściągają sobie, po prostu kopiują. Oprócz tego jakąś antysemicką propagandę. I to jest oczywiście po to, żeby w odpowiednim momencie wykorzystać, gdyby Gazeta Polska urosła zbytnio w siłę, czyli przekroczyła ten bezpieczny pułap. Na co dzień przecież mamy zjawisko trollowania. To chodzi o to, że tak, my tutaj w piątkę jesteśmy, tam napiszemy 5 komentarzy, nikt nie będzie miał więcej siły ani czasu. Natomiast siedzi 100 czy 200 osób opłacanych regularnie i ich celem jest wyłącznie pisanie komentarzy. Dostają oni odpowiednie instrukcje, na ogół są emeryci albo studenci. Świetna fucha, można dorobić, prawda? No są też, taką analizę przeprowadzałem, są też oficerowie ABW, którzy akurat mają dyżur, bo zaczynają, prawda, odpowiednio wieczorem i to potem tam kończą i okazuje się, że pod tym samym nickiem na przykład 24 godziny na dobę ktoś wpisywał komentarze, co jest rzeczą niemożliwą. Jak porównać godziny, no to okazuje się, że przerwa była, kiedy zmiana schodziła. Tak, bo mają tam te nocne zmiany i dzienne i tak dalej. Więc my tego nie jesteśmy w stanie pokonać, bo my działamy na zasadzie dobrej woli. My nie możemy zatrudnić 200-300 osób, które będą wpisywały komentarze według jednego schematu, a tworzące wrażenie jakiejś tam opinii publicznej. Oczywiście możemy moderować i po prostu ich wrzucać, ale to, co najważniejsze, to są otwarcie te refugia, które nie dość, że ściągają, no bo też one mają taką właściwość, że ludzie, którzy tam są, jakoś dziwnie nie mają procesów z michnikiem, nie mają problemów z urzędem skarbowym, nie mają problemów z prokuratorami niezależnymi, prawda, z którymi my mamy bez przerwy. I tam ludzie nieświadomi sytuacji. Nieświadomi są albo przerabiani, albo odrzucani, albo skłócani. Także jeżeli my nie przygotujemy się na moment destabilizacji systemu, to tę walkę przegramy. A jeszcze, żeby Mateuszowi odpowiedzieć, już jedno zdanie. Otóż Piłsudski miał ochronę sztabu generalnego austriackiego, my nie mamy ochrony amerykańskiej, bo jak wiadomo, nas sprzedali za Iran. Więc sytuacja jest niestety nieadekwatna.
Ale dziękuję bardzo, ale mamy chociaż dzięki tego rodzaju analizom rozeznanie i wiemy, jak się być może bronić i możemy się próbować bronić.
Znaczy jeszcze tak? Jedno zdanie, tak. Można? Mhm. A propos tego oddziaływania ogromnego mediów niezależnych internetu. Pamiętacie Państwo, cała Polska w internecie sobie obejrzała filmik, jak policjant po cywilnemu kopie bezbronnego człowieka. I co władza zrobiła? Skazała skopanego. A co społeczeństwo, które sobie obejrzało? Nic. No i to jest właśnie siła oddziaływania w praktyce. A gdyby była sytuacja destabilizacji, to jest ważne bardzo, gdyby była sytuacja destabilizacji, buntu społecznego, to taki filmik miałby siłę wybuchu rewolucyjnego, miałby siłę masakry, kiedy Pop Gapon, agent ochrany, wyprowadził robotników w 1905 roku pod Pałac Zimowy.
No i wreszcie doczekaliśmy się puenty pozytywnej, optymistycznej. Już się bałem, że Jurek nas wpędzi w pesymizm. Na tym niestety musimy już... Marku, na tym niestety musimy już kończyć nasz panel. Dziękuję Państwu. To był panel Kongresu Mediów Niezależnych. Ewa Stankiewicz, Mateusz Dzieduszycki, Krzysztof Karnkowski, Marek Deptuła, Jerzy Targalski i prowadzący Krzysztof Czabański. Dziękujemy Państwu serdecznie i do zobaczenia.
Dzięki serdecznie.